Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do kapłanów i faryzeuszy. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan, drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Czy ludzkie tak może znaczyć nie, a nie czy może znaczyć tak? To temat dzisiejszego nauczania Pana Jezusa w Ewangelii. W dzisiejszej Ewangelii Jezus występuje z ostrym oskarżeniem tych wszystkich, którzy zawłaszczają Boga dla siebie, nieustannie Go wymieniają, na Niego się powołują, ale w najmniejszym stopniu w ich codziennym życiu nie mają zamiaru pytać Go o Jego wolę i żyć według niej. A to jest prawdziwa pobożność, objawiona przez Boga w natchnionych tekstach od samego początku, od Starego Przymierza aż po Nowe. Komunikacja z Bogiem, pytanie Go, co chce On stworzyć w człowieku i przez Niego, czego chce, i wypełnianie woli Boga to prawdziwa pobożność. Wszelkie inne akty pobożności muszą wypływać z tej więzi z Bogiem, więzi posłuszeństwa Jego woli, ale jest to posłuszeństwo sercem, czyli całym sobą, a nie posłuszeństwo niewolnika, bo Bóg, który doświadczany jest jako ten, który kocha i chce bardziej dobra życia człowieka niż on sam dla siebie, jest tym, któremu można zaufać i którego wolę spełnia się z radością. Mimo iż często słyszy się od Boga zupełnie coś innego na swój temat niż chciałoby się usłyszeć, ale jednak ponieważ Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre i chce dobra naszego życia, warto Mu zaufać. Podobnie jak w doświadczeniach między ludźmi, gdy ktoś naprawdę chce naszego dobra i mamy tego dowody przez długi czas, nawet jeśli chce od nas czegoś, co nam się nie podoba, to możemy mu zaufać, że chcąc naszego dobra życia, mówi nam prawdę, która nas ratuje. Jezus w swojej przypowieści w dzisiejszej Ewangelii mówi właśnie o ludziach, których pobożność była jedynie fasadą. Wypełniali gorliwie wszystkie przepisy religijne, tak jak kapłani i faryzeusze, ale niezbyt często pytali o wolę Boga i chcieli żyć według niej naprawdę. Są oni podobni do syna z przypowieści, który poddańczo od razu powiedział ojcu jego woli tak, gdy ten prosił go, aby poszedł pracować w winnicy, ale następnie odmówił wykonania tego, czego ojciec od niego chciał. Prototypem takiego buntownika praktycznego, chociaż rzekomo mówiącego Bogu tak, jest dla Jezusa faryzeusz. Faryzeusze to był bardzo gorliwy i pobożny ruch religijny, który kilka wieków wcześniej zaznaczył się wielkim heroizmem wiary w czasach prześladowań podczas panowania greckiego na Bliskim Wschodzie. Mieli wielu męczenników za wiarę w swojej tradycji, ale z biegiem czasu w swojej gorliwości coraz bardziej odcinali się od wszystkich innych, uważali się za czystych, za jedynie czystych przed Bogiem w sensie religijnym i coraz bardziej pogardzali wszystkimi innymi, którzy nie mogli spełniać wielu przepisów i nakazów, które wypracowali sobie przez pokolenia, obłożyli wolę Boga z przymierza na Synaju, z Tory Mojżesza, dziesiątkami i setkami swoich przepisów i swoich tradycji. I jeśli ktoś nie wykonywał tak samo tego, co było ich tradycją, uważali go za niewiernego i nieczystego. Faryzeusze stali się prototypem tego, co Jezus przedstawia przy powieści jako pierwszego syna. Ich pobożność oznaczała często w praktyce wynaturzenie prawdziwej wiary w Boga, to znaczy prawdziwe wykonywanie tego, czego Bóg chce w codzienności. Faryzeusze często w swoim samozadowoleniu z własnej religijnej doskonałości delektowali się swoją pobożnością i patrzyli z pogardą na innych. Na podstawie ich religijnych zasług czynili z Boga partnera ich religijnego przedsiębiorstwa. Stworzyli coś w rodzaju religijnego przedsiębiorstwa, co zarzuca im Jezus w innych miejscach Ewangelii. Do tego jeszcze robili to kosztem ich społecznej wrażliwości na potrzeby biednych, zarówno biednych moralnie, jak i biednych materialnie. Uważali siebie za godnych członków Bożego ludu i za jedynie wiernych przymierzu z Bogiem. Pierwotną wolę Boga zawartą w Torze Mojżesza z przymierza na Synaju, której można przeczytać począwszy od Księgi Wyjścia, od 19 rozdziału, zasłonili aż do niepoznania całą masą ludzkich przykazań i przepisów z ich rabinackich tradycji, tak że wszyscy inni nie byli w stanie tego zrozumieć, ani jeszcze mniej wykonywać. I z tego powodu byli oni uważani przez faryzeuszy za niewiernych i przeznaczonych na potępienie. W Ewangeliach nieustannie pojawiają się jako przeciwnicy Jezusa. Z jednej strony Go podziwiali za Jego nauczanie, mądrość, znajomość woli Boga, a z drugiej bardzo zwalczali, bo to, czego Jezus nauczał, Jego powrót do pierwotnej woli Boga, zawartej w Torze Mojżesza, poprzez wszystkie ich późniejsze przepisy i nakazy rabinackie, było prawdziwą rewolucją, w ich rozumieniu, rewolucją, która oznaczała brak pobożności. I tak Jezusa oskarżali i ostatecznie właśnie tak Go oskarżono przed sądem w Jerozolimie, sądem religijnym. W przypowieści występuje jeszcze drugi syn, który najpierw mówi ojcu jego woli harde nie. Następnie jednak przyjmuje drugi syn polecenie ojca i wykonuje to, czego ojciec chciał. I ten drugi syn jest prototypem tych wszystkich, którzy w oczach faryzeuszy byli, można nawet tak to mocno powiedzieć, szumowinami społeczeństwa. To celnicy, prostytutki, jak mówi Ewangelia. I to o nich właśnie mówi Jezus faryzeuszom, że wejdą do Królestwa Bożego prędzej niż oni zarozumiali w swojej doskonałej pobożności. Trudno o większą prowokację ze strony Jezusa niż ta właśnie. Celnicy i nierządnicy to synonim zdrajców i moralnego upadku, a Jezus mówi, że to właśnie oni wejdą przed nimi do Królestwa Bożego. To była niesłychana prowokacja ze strony Jezusa w ich uszach i wywołała ogromne oburzenie. Jezus jednak wiedział, co mówił i co przez tę przypowieść chciał osiągnąć u słuchaczy, ale także u faryzeuszy. Znał dobrze zarówno profesjonalnych grzeszników, tak można w cudzysłowie powiedzieć, między innymi o celnikach i prostytutkach, jak i profesjonalnych pobożnych w odniesieniu do faryzeuszy. U tych ostatnich, profesjonalnych pobożnych, nauczanie Jezusa trafiało często na zamknięte naprawdę uszy, podczas gdy u tych pierwszych profesjonalnych grzeszników zdumiewająco nauczanie Jezusa spotykało się często z uważną otwartością nagłoszoną przez Jezusa prawdę o życiu i o szansie, którą daje Bóg w każdej chwili każdemu człowiekowi. Nie chcieli o tym słuchać faryzeusze. Według nich każdy wypracowywał sobie zbawienie albo potępienie. I ci, którzy znaleźli się na marginesie, albo nawet według nich poza wspólnotą ludu, Boga, poza więzią z Bogiem i z ludźmi, którzy w Niego wierzą, nie powinni mieć kolejnej szansy. Nie powinno się z nimi utrzymywać żadnych stosunków. A Jezus wszedł właśnie do nich w innym miejscu Ewangelii. Powiedział wyraźnie, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają, ci profesjonalni grzesznicy byli bardzo chorzy w duchowym znaczeniu. Chorzy, którzy jednak wewnętrznie, choć często tego nie okazywali, tęsknili za innym życiem, za tym, żeby byli uzdrowieni, znowu szanowani. Oni wiedzieli, jak bardzo zawikłana była ich życiowa sytuacja, jak bardzo oddalili się od Boga, od tego, co dobre i słuszne. Wiedzieli, że wszystko inne kierowało ich życiem, tylko nie Bóg, ich Stwórca i Zbawca, i doświadczyli destrukcyjnych skutków takiego stylu życia. Chociaż często się do Niego nie chcieli przyznawać i udawali szczęśliwych, zadowolonych ludzi sukcesu, bo nie brakowało im często pieniędzy, materialnych środków. Dzięki swojej profesji mogli przynajmniej tym imponować, ale wiedzieli, że to nie jest powód do chluby i tym nie kupią sobie szacunku w oczach ludzi, a tym bardziej w oczach Boga, i chcieli innego życia. I ten Jezus, ten Rabbi, jak mówili nieraz faryzeusze, wykazując szacunek dla Jezusa, ten Jezus jako pierwszy dał im szansę na zmianę ich życia, na nawrócenie, szansę innego, nowego życia, życia w oddaniu się Bogu, sensownego i spełnionego życia. Wiara w Boga, którego głosił Jezus, pobudzała w nich wszystkie moce ich rozumu, ich woli, ich serca, ich usposobienia do nowego życia. Rezonowała dobrem nauka Jezusa w ich uszach i w ich sercu, czyli w nich całych. I dlatego właśnie oni otwierali się na Jezusa i chcieli być ratowani, w przeciwieństwie do faryzeuszy, którzy uważali, że nie potrzebują ani ratunku, bo już są uratowani dzięki swoim religijnym zasługom, a także nie potrzebują żadnego pouczania od nikogo, a tym bardziej od wędrownego nauczyciela, wędrownego rabbiego z Galilei. Obaj synowie dzisiejszej Ewangelii są postaciami o ponadczasowym znaczeniu. Byłoby jednak błędem sądzić, że podział pomiędzy tymi, którzy mówią Bogu od razu tak, są bardzo poprawni w swojej zewnętrznej pobożności, a tymi, którzy mówią Bogu nie, przebiega tak wyraźnie, że można go precyzyjnie określać. Linia, która oddziela dobro od zła, dobrych od złych, tych, którzy mówią Bogu tak i tych, którzy mówią Bogu nie, przebiega nie pomiędzy różnymi grupami ludzi, tak jak w tej przypowieści w Ewangelii, między profesjonalnymi, pobożnymi faryzeuszami, profesjonalnymi grzesznikami,
celnikami, prostytutkami, ale ta linia podziału przebiega w sercu każdego pojedynczego człowieka i nagle można przeżyć wielkie zaskoczenie. Ci, którzy mówią Bogu nie, jednak zastanowią się później, jak ten drugi syn i pójdzie wypełniać w swoim życiu wolę Boga, w przeciwieństwie do tego pierwszego, który zawsze mówi tak, ale robi swoje, nie pyta o to, czego chce Bóg. Zasadniczą kwestią w świetle dzisiejszej Ewangelii nie jest to, ilu ludzi wokół nas naprawdę wierzy w Boga, czyni dobro, ale to, czy my wierzymy w Boga, czy my wypełniamy Jego wolę, czy pytamy Go, czego od nas chce dzisiaj, w tej godzinie, czego chce Bóg, żeby się w nas stało i przez nas, wokół, wśród innych, czy liczymy się z Bogiem w naszej codzienności, we wszystkich sprawach, w których mamy podejmować decyzje, czy też w naszym sposobie myślenia, czy liczymy się z Bogiem i pytamy Go, czy też w naszym sposobie postrzegania wydarzeń, ludzi, świata wokół, czy w naszym sposobie odczuwania i działania kierujemy się naprawdę nauczaniem Jezusa, Jego wolą i chcemy naprawdę dowiedzieć się, co mamy robić. Przypowieść o dwóch różniących się synach nie ma być dla nas podstawą do narzekania na zły świat dzisiaj, w którym przyszło nam żyć, ale ma być dla nas ostrzeżeniem i zachętą, aby nasze często początkowe nie wobec Boga w każdej chwili stało się ostatecznym tak. I gdy patrzymy na innych ludzi, też musimy stać się ostrożni, bo często ludzie mówią Bogu tak, a wcale to ich tak nie oznacza. Tak, ale nie, gdy patrzymy na ich życie. A ci znowu, którzy początkowo Bogu mówią nie, naprawdę zaczynają mówić Bogu tak, gdy spojrzymy później na ich życie. I to jest prawda o kimś. I często nasze początkowe wrażenie może być błędem na temat ludzi. To bardzo ważne, abyśmy dali czas Bogu, aby nas oświecił na temat ludzi mówiących tak, a w gruncie rzeczy to tak znaczy nie. I ludzi, którzy mówią nie, ale ich nie w gruncie rzeczy znaczy tak. To dziwna tajemnica, tajemnica duchowego świata. I ta tajemnica może być przez nas zrozumiana i przyjęta jedynie, gdy pytamy Boga i prosimy Go, aby nas oświecał, dał nam mądrość poznawania, a nie zatrzymywania się na powierzchni rzeczy, na powierzchownych reakcjach i postawach ludzi. Wiara w Boga, która wyraża się w czynach, wiara, która jest skuteczna przez miłość, pozwala nam już teraz, już w tym życiu na ziemi, doświadczać zmartwychwstawania, to znaczy doświadczać wspólnoty miłości z Bogiem i z ludźmi, wspólnoty, której nigdy nic nie jest w stanie nam odebrać. Kiedy nasze tak wyraża się w naszym stylu życia, jesteśmy na drodze zbawienia i wejdziemy do Królestwa Boga, już wchodzimy, jak mówi Jezus. Jeśli nasz styl życia natomiast oznacza nie wobec Boga, Jego nauczania i Jego woli, znajdujemy się na drodze, która wyprowadza nas na manowce. Tracimy nasze życie. Nie wchodzimy w zakres panowania Boga, czyli Królestwa Boga. Dlatego, kto naprawdę wierzy, Bóg, którego głosi Jezus w swojej Ewangelii, nie jest pustym słowem w ustach, ale wszechogarniającą, nieziemską, transcendentną wobec ziemi rzeczywistością, w której wszystko, co ludzkie się zapada i z której wszystko, co ludzkie powstaje na nowo do nowego życia. Dlatego Bóg daje szansę w każdym momencie. W Nim zapada się wszystko, co złe w ludziach, jeśli tylko się do Niego zwrócą i z Niego wywodzi się wszystko, co dobre do nowego życia w ludziach, którzy wracają do Niego i chcą, aby się stawało w ich życiu to, czego chce Bóg. Nasze życie największe dobro i największa wartość, które mamy, jest w gruncie rzeczy owocem dzieła Boga w nas i naszej wiary w Niego, w Boga naszego Stwórcę i naszego Zbawcę. Idźmy i bądźmy jak drugi syn, który mówi całym sobą tak poprzez życie, czyny i wszystko, kim jest w swojej codzienności.